z Alkiem, to znaliśmy się, no, odnośnie znania się, to wszyscy znaliśmy się. To proste, jak się należy do jednej klasy, to człowiek zna i pamięta. 4 lata udało mi się chodzić do szkoły, do liceum ogólnokształcącego w Suchowoli. Byliśmy nawet w jednej klasie. Nie powiedziałabym bardzo dobry, ale to był dobry uczeń. W tamtych czasach to trzeba było naprawdę się uczyć. Albo być zdolnym. Było okej, skoro poradził sobie. A ten chłopak naprawdę za dużo czasu nie miał.
Modlitwa serca udręczonego. Audycja dokumentalna Andrzeja Guzowskiego.
Ja się urodziłem 3 kilometry od okopów. Przez okopy, jako chłopiec, uczęszczałem do kościoła. Ksiądz Jerzy do kościoła i do szkoły w Suchowoli miał 4 kilometry. Ja natomiast w swojej miejscowości dalej, Pokośno, miałem kilometrów 7. I księdza Jerzego widziałem często jeszcze jako ucznia szkoły podstawowej, jako ministranta, który rowerkiem jeździł do Suchowoli. Potem już tak bliżej poznaliśmy się w liceum. On był o 1 klasę starszy ode mnie w liceum w Suchowoli. Był zawsze taki pogodny. Nie pamiętam, w którym roku w liceum jako harcerze starsi licealiści prowadziliśmy również spotkania takie z drużyną harcerską w podstawówce w Suchowoli, to obok kościoła, jeszcze w starej drewnianej szkole. I zapamiętałem, że wyświetlaliśmy tam tym młodszym kolegom harcerzom przeźrocza. Nie pamiętam, to był gdzieś rok 63, 64 może. Nie były przeźrocze jakieś o treści religijnej na pewno. Jakieś tam przyrodnicze czy historyczne, nie pamiętam.
Był taki klimat w Suchowoli, że uczniowie przed lekcjami zawsze szli do kościoła na krótki pacierz. Ci, którzy przyjeżdżali autobusem, a więc przez park, tylko tam do kościoła. Tak jak ja, inni moi koledzy, koleżanki, mieszkaliśmy w internacie, więc też po śniadaniu do kościoła na pacierz i wtedy do szkoły na lekcje. Opowiadał mi Jurek też o wyjazdach ministranckich w czasie wakacji, gdzieś tam w głuszy leśnej, niedostępnej dość, rozbijali taki obóz, wyjeżdżali. Ale pamiętam, jak nieraz też Jurek angażował mnie do tego, żeby w niedzielę posłużyć do mszy świętej, więcej do takiej dekoracji może. O 9:00 zawsze była msza dla młodzieży, żeby nas było więcej, bo ja nie byłem ministrantem.
Mogłam jeszcze trochę lepiej poznać Alka z tego powodu, że siostra księdza Jerzego mieszkała na ulicy Białostockiej, a ja z kolei mieszkałam po przeciwnej stronie ulicy, też u państwa Boguszewskich. To jacyś nawet kuzyni. Częściej mogliśmy się spotkać po południu, po szkole. No, były takie, no, nie za dużo takich momentów było, ponieważ ksiądz Jerzy jechał tam, czy szedł do domu, bo jakaś tam praca czekała. Ale tu od czasu do czasu. Jedno tylko zdjęcie. I to przypadkiem. Jedno zdjęcie tylko mi się zachowało. W naszym liceum było koło fotograficzne. Nawet Alek należał do koła fotograficznego, ale dostałam to od kolegi starszego. To zdjęcie. Ksiądz Jerzy. Tak. Kiedy dowiedziałam się, że poszedł do seminarium, to stwierdziłam jednym zdaniem, tak prosto. Właściwy człowiek na właściwym miejscu.
Ja przeczuwałem i widziałem go właśnie przy ołtarzu i w przyszłości widziałem go przy ołtarzu jakoś już tak jako księdza. Dlaczego poszedł do Warszawy? Wtedy, w latach 60., no warunki seminaryjne tu u nas w Białymstoku były bardzo skromne. Przy ulicy Słonimskiej, przy ulicy Warszawskiej, czy przy ulicy Traugutta, to wszędzie takie tymczasowe. I dlatego starsi koledzy licealni, nie tylko z tej mojej parafii Suchowola, no jakoś tak byli zainteresowani innymi seminariami, szczególnie Warszawą, niektórzy do Olsztyna, do Łomży szli się uczyć. No i ksiądz Jerzy właśnie poszedł do Warszawy. No tak się mówiło zawsze tam między nami, no Warszawa, tam jest prymas, stolica, warunki inne i tak dalej, inne perspektywy. Po roku, kiedy ja chciałem pójść do seminarium i zgłosiłem się do swojego księdza proboszcza i trzeba było mieć odpowiednie świadectwo do tego. I kiedy mówił, że chce iść do seminarium, to on od razu mnie powiedział, że ale tylko do Białegostoku, no bo to już po księdzu Popiełuszce wtedy mówi, ja nigdzie indziej nie daję tu pozwolenia takiego zaświadczenia, tylko do swojego seminarium. I ja mówię, ja nigdzie nie chcę dalej, tylko do swojego, do Białegostoku.
Chciał, nikt o tym głośno nie mówił, żaden z nas nie mówił. Zresztą to były czasy, że można było z tego powodu nie zdać matury. Ja nie poszedłem razem z nim do seminarium. Ja rok czasu pracowałem w sanepidzie w Lipsku nad Biebrzą. Po roku czasu, czyli matura była w 65, w 66 roku, na początku sierpnia, pojechałem na targ. Patrzę, Jurek też chodzi. Pytam jego, no co ty robisz, co z twoim życiem? A mówi, jestem koło Warszawy, uczę się i pracuję. Nie przyznawał się, że jest w seminarium. Mówi, no a ty co, dalej będziesz pracował, czy coś zamierzasz dalej studiować? Ja mówię, tak, mam zamiar iść na KUL. On wtedy do mnie mówi, słuchaj, to po co okrężną drogą? Najpierw KUL, a potem do seminarium. Wtedy przyznał się, że on już jest po pierwszym roku w seminarium. Mówi, w takim razie jedziemy do mnie, do Okopów, piszemy podanie, życiorys, ja zawożę, bo wracam do Warszawy, zawożę do rektora, zawiadomię, kiedy masz przyjechać. Krótko byliśmy z nim, wprowadzał mnie przez ten czas, ponieważ on zaraz w październiku poszedł do wojska.
Duchowieństwo było w kręgu ścisłego zainteresowania władz. Kiedy młody chłopak szedł do seminarium, Służba Bezpieczeństwa, już na tym etapie zaczynała się nim interesować, przeprowadzała wywiad środowiskowy, zakładała mu teczkę, a więc zaczynała zbieranie na jego temat dokumentacji. Jeżeli chodzi o naukę w seminarium, władze komunistyczne starały się wywierać wpływ na seminaria duchowne. Oczywiście było to bardzo utrudnione. Jedną z najbardziej drastycznych metod był po prostu pobór kleryków do wojska. To właśnie spotkało między innymi księdza Popiełuszkę.
No, dla Polski Ludowej byliśmy pewnie niewygodni, dlatego nas tam skoszarowano tak. To miało swoje plusy, bo niby to razem wszystkich, ale jak wiadomo, w jedności siła jest. I tej opozycji nawet. Właśnie więc były takie jednostki, no najbardziej znane to Bartoszyce. Przez te 15 lat takiego skoszarowania chyba najwięcej przeszło kleryków. Całe Bartoszyce wiedziały, że tutaj są klerycy.
Była również jednostka w Brzegu nad Odrą i w Kolobrzegu. I do każdej z tych po kilku naszych studentów posłano. Bez względu na to, że byliśmy przecież studentami wyższej uczelni, to wszystko nie miało żadnego znaczenia. Pierwszy dzień to był koszmar. Pod osłoną nocy zostaliśmy przywiezieni ze stacji kolejowej do jednostek. Krzyki i przede wszystkim ohydne słowa, z którymi myśmy się nigdy nie spotkali ani wcześniej, ani tym więcej później. Najczęściej nazywano nas agentami Watykanu albo Wojsko Królowej Jadwigi, do dziś nie wiem dlaczego, skąd to Wojsko Królowej Jadwigi, ale najczęściej wy jesteście agenci Watykanu.
Modlitwę traktowano jako coś złego, zakazywano, nie pozwalano się modlić. No, były kary, szczególnie kiedy szukano takiego, który zaczyna modlitwę. Więc my dla zmyłki na przykład mieliśmy taki różaniec na palec i ten różaniec kolejno przekazywaliśmy jeden drugiemu i który miał danego dnia ten różaniec, ten zaczynał modlitwy. I oni się później troszkę gubili. Owszem, robili nam zbiórki do czyszczenia broni, do czyszczenia rejonów, do sprzątania itd., itd. To było na początku szczególnie. Potem już trochę nam odpuścili.
Jedzenie było tego typu, że tak zwana drużyna nakrywająca, a wraz z nią kaprale szli i najadali się, a potem kompania szła. Tak robiono, żebyśmy nie zdążyli nawet kromki czy dwóch kromek zjeść. Zawsze byliśmy głodni. Także próbowaliśmy napełniać kieszenie chlebem. No i raz, dwa, trzy kapral ogłaszał koniec jedzenia. Wychodziliśmy przed stołówkę i zaczynała się rewizja. Rewidowano nasze kieszenie, wyrzucano chleb, który mieliśmy w kieszeniach i za karę czołganiem przez pełzanie naprzód, przez boisko, które było opodal stołówki. Taka była kara. Ale właśnie wieczór wigilijny oficer polityczny naszej jednostki, oficer polityczny z ramienia GZP, a więc Głównego Zarządu Politycznego, byli wtedy na naszej kolacji. Nigdyśmy więcej w życiu wojskowym nie widzieli takiej ilości kiełbasy, jaką nam nagotowano i bardzo zachęcano. Myśmy sądzili, że po pierwszym roku, kiedy się okazuje, że niewielu z nas chce wracać do świata, ale mówiliśmy jasno i wyraźnie, że pragniemy dalej kontynuować studia seminaryjne, że pewno rozwiążą naszą. I takie pogłoski chodziły, że rozwiąże jednostki klerickie, bo to szkoda pieniędzy. Tymczasem wnet się okazało, że zupełnie nowy blok mamy przygotować tym, którzy po nas przyjdą, a my mamy być połączeni z jednostką z Kolobrzegu. No i rzeczywiście tak się stało. Po odejściu naszej kompanii z jednostki 2188 w Bartoszycach przyszli nowowzięci, wśród nich sługa Boży, ksiądz Jerzy.
W okresie służby wojskowej były te kontakty takie listowne. On pisał do mnie, ja do niego i podpisywał zawsze Alek. Niektórzy myśleli, że to Aleksander, ale to właśnie Alfons, bo takie imię otrzymał na Chrzcie Świętym. Zmienił imię z Alfonsa na Jerzy w roku 1971. Pamiętam jeszcze, jak jechał z Warszawy do domu, do rodziców, a jednocześnie do urzędu powiatowego do Dąbrowy Białostockiej i zajechał do mnie tutaj do seminarium w Białymstoku i mówi, że zmienia imię na Jerzy i ma wyrobić nowy dowód, bo potem już kończył seminarium z tym nowym imieniem, już kolegom nawet chyba powiedział, żeby takiego nazywali. Potem byłem na jego prymicji w Suchowoli w 1972 roku. Następnie jako księża już potem bardzo rzadko spotykaliśmy się, bardzo rzadko, bo to tak, on z Warszawy, ja tutaj zawsze miałem bliżej do swojej rodzinnej parafii. Także były te spotkania takie jakieś tylko sporadyczne.
W czasie wojska nabawił się tarczycy, innych chorób, i właściwie całe życie już nie mógł powrócić do zdrowia we właściwym sensie tego słowa. Zawsze już musiał o zdrowie walczyć. Kiedy Jurek, no dość chorowity, młody ksiądz, po pierwszych doświadczeniach pracy w parafiach podwarszawskich, później w Świętej Annie, w Ressacramiser, wśród studentów, no nie miał specjalnie wielu jeszcze doświadczeń, ale no po prostu był chory, więc zlecono mu pracę na Żoliborzu jako rezydent. Przychodzi tam do pracy. Ksiądz Bogucki właściwie nie jest specjalnie początkowo zadowolony, bo ach, taki, jak to nazwał, hucherko, nie bardzo umie śpiewać. nie garnie się do kazań, mówi monotonnie, właściwie nuda duszpasterska.
Ustala się nowe ceny detaliczne podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii w wysokości. Cukier biały kryształ 46 zł za kilogram. Masło stołowe śmietankowe 60 zł za ćwierć kilograma.
Zniecierpliwienie ludzi pracy, kłopotami dnia codziennego, brakiem postęp w organizacji produkcji i życia zbiorowego. Ale strajki nic tu nie zmieniają na lepsze.
Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach.
Kiedy dochodzi do wybuchu niezależnych związków zawodowych, no to właśnie ten postulat ekonomiczny jest istotny. Komuniści nie potrafili już utrzymać tego systemu na takim poziomie. No i wywoływało to protesty społeczne. Każda podwyżka, każda próba ingerencja w ceny, oczywiście w kierunku ich podwyższenia, budziła niezadowolenie społeczne, budziła odruch buntu. To zresztą wybuch Solidarności w roku 80. to przecież jedno z kolejnych wystąpień. Przecież rok 56, 70, wcześniej 68. Te społeczeństwo wrzało. No, różne były bieżące hasła, ale te społeczeństwo było cały czas w stanie wrzenia. To było zniewolenie, które trwało i które co jakiś czas komunistom wymykało się spod kontroli. W roku 80 wyrwało się po raz kolejny, kiedy robotnicy zastrajkowali, można było mówić, że głównie chodzi o postulaty ekonomiczne. Tym razem chodziło też o coś innego. Solidarność odszła dużo szerzej i z tego wynika też właśnie ta obecność Kościoła w tamtych czasach.
O tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie.
Kiedy ksiądz Popiełuszko był wikarym w parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu, został poproszony o odprawienie mszy w hucie. Te tłumy robotników klęczące w kolejce do konfesjonału, tłumy robotników w strojach roboczych uczestniczące w mszach odprawianych właśnie dla nich podczas strajku, to była rzecz zupełnie niezwykła i nowa. Czy warto pamiętać o tym, często zapominamy, ale właśnie to, czy te informacje, te zdjęcia robiły wielkie wrażenie na Zachodzie. Kiedy pokazywano tłumy robotników klęczących pod krzyżami, modlących się, uczestniczących w mszach, no to był ewenement, a to była ta polska specyfika. Stąd ksiądz Jerzy Popiełuszko, który trafił do huty i jakby w sposób automatyczny stał się duszpasterzem tego środowiska.
Byłem z tymi mszami świętymi za ojczyznę od początku. Wtedy, kiedy jeszcze zaczynał ksiądz Bogucki. Bo my zapominamy o tym, że wychowawcą, ojcem i klucz do ręki, do pracy księdzu Jerzemu dał nie kto inny, tylko ksiądz Bogucki. Nie byłoby jego takiego patriotyzmu, gdyby nie było księdza Boguckiego. On był jego rozsądkiem, rozumem i on go spokojnie prowadził. I Jerzy wiedział, że ma obrońcę. I pierwsze rozmowy na temat mszy świętych u świętego Stanisława nie były z księdzem Jerzym, tylko z księdzem Boguckim. I on się ogromnie ucieszył jako człowiek chory, który nie miał siły tego sam robić, że znalazł młodego księdza, który podjął to zadanie. Nie byłoby księdza Jerzego w hucie wśród robotników, gdyby nie ksiądz Bogucki. Bo ta decyzja o pozostaniu księdza Jerzego jako duszpasterza, ludzi pracy tam w hucie, zapadła po konsultacjach z księdzem Boguckim.
Po tym wszystkim, co przeżywaliśmy, trudno jest mówić jakiekolwiek kazanie. I dlatego mogłem się zdobyć tylko na słowa modlitwy skierowane do Boga. Modlitwa serc udręczonych jest zawsze skuteczna i owocna. Stoimy dzisiaj przy ołtarzu Chrystusa Pana z sercem udręczonym i przepełnionym bólem.
To był ustrój totalitarny. On nie znosił absolutnie żadnego sprzeciwu. Właścicielem państwa była partia komunistyczna i właścicielem dusz ludzkich również. Dlatego Kościół, chrześcijaństwo, wartości ewangeliczne, które zasadzają się na takim szeroko pojętym dobru człowieka, na ochronie jego wolności, samodzielności, no zupełnie nie współbrzmiały z tym, czego chciał system. Więc oni byli absolutnie przeciwko Kościołowi. No teraz musieli się liczyć z realiami. Oni musieli się liczyć jednak z siłą, jaką stanowi Kościół. Bardzo ksiądz Jerzy szkodził, ponieważ oni występowali w roli opiekunów narodu, przecież to była partia robotnicza, więc ludzi najbardziej takich tam zapracowanych, uciskanych, te ideały głosili, takiej równości społecznej, wolności i tak dalej, a wszystko w praktyce było zaprzeczeniem. Ministerstwo Pokoju było od przygotowywania wojny, Ministerstwo Prawdy było od preparowania kłamstw. I to było dokładnie właśnie w ten sposób. I teraz ksiądz Popiełuszko, odwołując się do wartości niezmiennych i do prawdziwego pojęcia wolności człowieka, samodzielności, niezależności, po prostu był wrzodem, bolesnym wrzodem ich dążeniach do zapanowania nad życiem ludzkim, nawet nad duszami ludzkimi. Także to był dla nich, to był rzeczywiście taki bolesny wrzód.
Ludzie ciężko pracujący potrzebują szczególnego zrozumienia ich wysiłku, ich trudu i wylewanego potu. Praca jest nieodzownym towarzyszem człowieka. Ma ona służyć człowiekowi i w człowieku nie wolno widzieć tylko wartości ekonomicznych. Nie można budować tylko na materializmie. Materia nie może brać góry nad duchową stroną człowieka. Im bardziej społeczeństwo jest podzielone, tym łatwiej jest nim rządzić, łatwiej nim poniewierać. Dziel i rządź. Znamy wszyscy doskonale to powiedzenie.
Lata, kiedy ksiądz Popiełuszko zaczynał studia w seminarium, to zupełnie inne lata niż lata 80. Takim szczególnym punktem w tym czasie dla Kościoła, dla całego społeczeństwa, dla całej Polski był oczywiście wybór ojca świętego Jana Pawła II. Pielgrzymka papieża do Polski, narodziny Solidarności, to tak popularnie się określa, że Polacy się policzyli. Zobaczyli, ilu jest jednakowo myślących, jak wygląda w stosunku do nas ta garstka, która nas próbuje na tych spotkaniach pilnować. Ale po tym czasie właśnie tego karnawału Solidarności następuje czas tragiczny, czyli wprowadzenie stanu wojennego, internowania, aresztowania. Cała opozycja, jeszcze niedawno, przez te 16 miesięcy wolne społeczeństwo, raptem straciło miejsce, gdzie mogło się spotykać, gdzie mogło funkcjonować. No i w tym momencie takim oparciem dla tych ludzi zaczął być Kościół, gdzie duchowni, właśnie tacy jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, gromadzili wokół siebie ludzi na nabożeństwach i takich zwykłych, niedzielnych, ale też i właśnie niezwykłych, takich jak msze księdza Jerzego za ojczyznę.
Dzisiaj chcę mówić słowami, a właściwie formą listu do Ojca Świętego. Mam nadzieję, że kodeks karny nie przewiduje żadnych dekretów za pisanie listu do Ojca Świętego. Ojcze Święty, tak bardzo pragniemy słowa listu pisanego serdecznym atramentem pleść naszą podziękę za Twoją dobroć, za mądrość, za wiarę, nadzieję i bezgraniczną miłość.
Kiedyś zobaczyłem, że on te teksty ma już wcześniej napisane przed kazaniem i tak jako ksiądz, jego starszy kolega, byłem zdumiony i tak nie wiedziałem, czy to jest jego pracowitość, czy może taka trochę próżność, że on tak te teksty już rozpowszechnia, posłuchajcie, co ja mówię. Nawet taka myśl mi przez głowę przeszła, bo ja sam nigdy, no nigdy bym tego nie zrobił. Myślę sobie, no dlaczego on to robi? I dopiero potem zobaczyłem, jak to musiało być Boże natchnienie, że on to wszystko pisał i że to zostało zachowane, bo dzięki temu mamy dzisiaj tę cudowną dokumentację właśnie jego świętości. Także tutaj się troszkę pomyliłem w tej ocenie. Właśnie pamiętam, jak się przygotował w Dębkach na wakacjach do kazania, które miał wygłosić w Gdańsku. No to wiem, że tam odłączył się od nas, od tych różnych takich tam, prawda, spacerków i chodził, rzeczywiście pracował tam, troszkę się nad tym zastanawiał, właśnie mówi, no idę pisać, nie wiem jeszcze, jak to mam ułożyć, jak to mam ująć. Także wiem, że też konsultował się, no nie tak ze wszystkimi dookoła, na lewo, na prawo, ale z niektórymi ludźmi się konsultował, pytał, prosił o ocenę, dawał nieraz do sprawdzenia, akurat mnie nie, ale wiem, że nad tym rzeczywiście pracował, że były to kazania bardzo starannie przygotowane.
Wszyscy ci ludzie, którzy czytali jego kazania, którzy czytali jego przemówienia, ja czytałem także wiele razy, on zawsze pytał, czy ja mieszczę się w temacie, czy ja mówię na temat, czy ja, cytując Jana Pawła II, cytując kardynała Wyszyńskiego, prymasa Glemba, czy ja nie wchodzę w politykę. I to była jego wielka troska, żeby mówić ludziom prawdę, a nie występować jako polityk. Tutaj toczyła się gra. Tutaj się toczyła gra i tyle lat nie budowano ani jednego kościoła. No więc walka dla nas, dla tych ludzi, no była no sprawą ważną. Musieliśmy podejmować te dyskusje. Kiedy ja szedłem do urzędu, bo ja nie szedłem do architektury, tylko ja szedłem do Wydziału Wyznań, bo tutaj się skupiały te wszystkie sprawy związane z budownictwem sakralnym, z budownictwem kościelnym. To zawsze rozmowa zaczynała się w ten sposób. Pan dyrektor Wyznań wyjmował zeszyt, dość opasły, i zaczynał. No widzi ksiądz, no w tym tygodniu znów ksiądz Sitko, znów to powiedział, proszę księdza, no jak można powiedzieć, że my prześladujemy? Ksiądz Niedzielak znów powędrował z katedry z całą procesją pod grób nieznanego żołnierza, który prowadził pan Wojciech Ziembiński, i powiedział tam oto takie słowa. A ksiądz Jan Sikorski w seminaryjnym kościele, ja mówię fakty, ja nie zmyślam, powiedział, a tam klerycy są, to oni się formują, oni pójdą później, będą wrogą stosunkowani do ojczyzny, do tego. Powiedzmy sobie szczerze, te rozmowy czasami były takie stresujące, denerwujące, bo jeżeli raz jeden poruszano księdza Popiełuszkę, jeżeli raz jeden poruszano księdza Niedzielaka, ale jeżeli setny raz już poruszano, to już potem wiedzieliśmy, że to będzie takie niąglenie, a merytorycznej rozmowy tam nie będzie. Moja rola jako kanclerza kurii była szczególnie trudna, ponieważ ja prowadziłem rozmowy z władzami państwowymi i mnie zlecano często rozmowy na te tematy. Nie z zachłyśnięciem przyjmowaliśmy wszystko, co on mówił. chcieliśmy cieniować. Po prostu czasami chcieliśmy wierzyć, że władza nie kłamie, że mówią nam prawdę. I mówiliśmy to Jezu, a on nie dał się oszukać. On wiedział, że oni manipulują i w tej manipulacji nie chciał uczestniczyć.
Ksiądz Popiełuszko to w ogóle jest postać szczególna, bo jakby on przez swoją działalność wpisał się od razu w samo centrum zainteresowania władz komunistycznych, bo to środowisko skupione wokół niego, nie tylko ksiądz Jerzy, no w naturalny sposób znalazło się na celowniku władz jako szczególnie szkodliwe, jako szczególnie zagrażające, jako środowisko, z którym jakby władze no w sposób oczywisty zgodzić się nie mogły. Sam ksiądz Jerzy Popiełuszko skupiający wokół siebie tłumy, nie tylko w kościele świętego Stanisława w Warszawie, ale wszędzie, gdziekolwiek podróżował, gdziekolwiek został zaproszony do wygłoszenia kazania. Tam za nim ciągnęły tłumy, gromadzili się wierni.
Trzeba dzisiaj wszystkim to powiedzieć, że moi drodzy, były msze, gdzie było 30 tysięcy ludzi. 30 tysięcy ludzi utrzymać w karności, prosić tych ludzi, żeby się rozeszli karnie, to trzeba było mieć autorytet. Pamiętamy te krzyże, które Jerzy dał ludziom do ręki, żeby nie podnosili tych znaków, żeby się władze nie czepiały, kiedy prosił o to, żeby zachowywali się godnie, że kto wznosi okrzyki wrogie, to jest nie spośród nas, to jest człowiek naslany. To jest jeden z cudów Jerzego. Bo inni księża przecież nie mówili gorzej niż Jurek, nie mówili. Nie mówili inaczej niż Jerzy, ale po prostu Jerzy przy ołtarzu był innym człowiekiem. Jakby nie słyszał i nie widział niczego. Jak prorok patrzył w przyszłość, mając świadomość. Ksiądz Jerzy do mnie powiedział, kilka razy powiedział, że on jest świadomy tego, że chcą go zabić. Jechaliśmy raz na spotkanie duszpasterzy służby zdrowia do Niepokalanowa i na tej drodze do Niepokalanowa jechaliśmy moim samochodem, moją syrenką i bez przerwy ktoś robi zdjęcia. Ja mówię, Jurek, kto to robi zdjęcia? Jakiś wariat. Czyż tą syrenka moja się mu tak podoba? I on mówi, księże kanclerzu, przecież to nas kontrolują, gdzie my jedziemy, co my robimy. I wtedy taka ta rozmowa była, mówi, i widzi ksiądz, księże kanclerzu, ja nigdzie nie mogę się ruszyć, gdziekolwiek ja pójdę, czy do sióstr Loretanek pojadę, czy do Zakopanego, do Jaszczurówki, czy nad morze do Orłowa, bo tam jeździł czasami. Mówi, oni wszędzie czuwają, wszędzie mnie pilnują.
Opowiadał, jak za nim jeżdżą. On miał w radio, dostosowane radio do podsłuchiwania ich komunikatów. Słyszał, jak przekazuje jeden radiowóz, czy tam nie, cywilny samochód, jeden drugiemu. Wiedział, że za nim jeżdżą. I różnie mówił, może ze mną być, ale jestem na wszystko przygotowany.
Nie czułem, że to zagrożenie może aż tak daleko sięgać, że mogą oni mu zrobić taką no, krzywdę, wręcz zabić. To nękanie było czymś normalnym, bo tam wiadomo, no, kardynałowi Gulbinoczowi spalili samochód, ksiądz Jerzy też rzucali mu tam kamienie do okna i tak dalej, więc każdego z nas w jakiś sposób próbowali straszyć i naciskać. I te naciski były, to było normalne. Ale że aż tak się daleko posuną, to trudno mi było to sobie wyobrazić. Ja pamiętam taką chwilę, kiedy po mszy świętej za ojczyznę, już to się wszystko skończyło. Ksiądz Jerzy szedł do swojego mieszkania i wtedy opadli go dziennikarze. Radiowi, telewizyjni. No i tak jak to obserwujemy, mnóstwo las mikrofonów, wszyscy tam wpatrzeni w niego, kamery i on wyjaśnia sytuację w Polsce, odpowiada na pytania. I w tym momencie o niego się trochę przestraszyłem, bo widzę, no ta skromna postać księdza Jerzego i miliony ludzi którzy ewentualnie będą go słuchać. I on się staje nagle nieformalnym reprezentantem społeczeństwa całego, no i w pewnym sensie Kościoła, nie tylko Urban. I myślę, że no to jest taki kontrast nieprawdopodobny, no to słoń i mrówka.
Ja się bałem i o niego, i o siebie. Bałem się o wielu księży, że może zginąć ten czy ów ksiądz. Także lęk o niego był. Tym bardziej, że on dał się lubić, jako taki młody ksiądz. Ja wiedziałem, jak wyglądały prześladowania wielu księży. Mogłem się spodziewać różnych działań. Natomiast wprost do Jerzego, że mogą go zamordować, to nie było tak od razu. Nie było tak od razu. Ale wśród tych 60 kilku kapłanów tej listy wcale Jerzy nie był na pierwszym miejscu. Przed księdzem Jerzym byli inni kapłani. Jerzy mógł być na czwartym, na szóstym miejscu, różnie to się zdarzało, inne różne. Także o tym, że do odstrzału, tak się w cudzysłowie to mówiło, jest 60 kilku kapłanów, których trzeba usunąć. O tym, że Jerzy może zginąć, to były, nie chciałbym powiedzieć miesiące, a może nawet tygodnie. Ten zamach, który był ta próba zamachu w drodze z Gdańska, to już była wyrazem tego, że oni nie darują mu. I że Jerzy wiedział o tym. I tygodnie ostatnie to takie budziły mój niepokój, bo wtedy zrodziła się sprawa i tych studiów rzymskich. I mówi się, wymieniając 8 osób, 6 osób, różnie to, że też te osoby zjawiły się u prymasa i prosiły księdza prymasa o wysłanie Jerzego do Rzymu. I prymas wtedy miał tym ludziom powiedzieć: ja Jurka na siłę nie wyślę do Rzymu. Jurek się musi zgodzić na to. To już mówię jako postulator w procesie beatyfikacyjnym. Tego wyjazdu nigdy się nie zrodził.
Akurat tak siedziałem, oglądałem dziennik telewizyjny. Raptem przerywają komunikat, że zaginął ksiądz Jerzy Popiełuszko. No wiedziałem, że to coś złego jest, że to nie jest jakieś zwykłe, bo wiedziałem o tym przecież, że za nim jeżdżą. Jakoś tak już podświadomie czułem, że nie wróci, że to coś poważniejszego jest.
Pobiegłem tam do kościoła świętego Stanisława. To były takie pierwsze chwile. No i tam już zostałem cały wieczór. O północy, trwało, do północy to było. Widzę, że jest pełen kościół ludzi. Ksiądz proboszcz akurat Bogucki był wtedy w szpitalu, więc troszkę było tam takie bezkrólewie. I wtedy mówię: słuchajcie, no to odprawimy taką mszę świętą o północy. Pierwszą po tej wiadomości, że ksiądz Jerzy został porwany. I no tak, że tak powiem, spontanicznie wtedy, nie byłem ani przygotowany do kazania, do homilii, co mam powiedzieć i tak dalej. No ale to, co mówiłem wtedy, co serce czuje. I była to taka pierwsza nocna msza święta podczas tego czuwania, które spontanicznie się narodziło. Ludzie z kościoła po prostu nie wychodzili. Jedni odchodzili, przychodzili następni. I później już to czuwanie cały czas trwało i to było no coś bardzo pięknego.
U nas wikariuszem był ksiądz Stanisław Suchowolec. I on zaczął organizować modlitwy wieczorne i te różańce słynne. I myśmy w tych modlitwach braliśmy udział. I dosyć dużo ludzi, jeżeli ja przypominam, a to było dosyć dawno temu, przecież to była jesień, już prawie głęboka jesień i dosyć chłodno, ale dosyć dużo ludzi. Bo przecież dla Suchowolan to był kolega, to był znajomy, to był sąsiad, to był ten, który chodził do szkoły, to był uczeń. To każdy autentycznie był zmartwiony, przerażony. I być może jeszcze z jakąś nadzieją, bo jak się modlili, to może była jakaś tam coś, troszeczkę tej nadziei na wolność księdza, na uwolnienie, czy też, bo ja wiem, ujrzenie jego.
Pojechałem do seminarium, gdzie w seminarium mieszkał biskup Romaniuk. I u biskupa Romaniuka rozmawialiśmy, ja opowiedziałem mu wszystko, a Romaniuk powiedział, dzwonił przed pół godziny do mnie Kiszczak, według ich wiedzy ksiądz Jerzy nie żyje.
Bracia, siostry, dziś w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono księdza, który za nas cierpiał rany.
Myślę, że zdominowało tutaj to uczucie ogromnego bólu. To był po prostu taki rozdzierający ból, aż tak głęboki, że nie dopuszczał do, powiedzmy, realizowania jakiejś zemsty natychmiastowej. To czuło się, że to jest już właściwie koniec tego systemu i że to właściwie samo padnie. Zresztą, no cóż, przeciwko komu można było się wtedy obrócić? Poza tym księża, cały nastrój tam w tym kościele, jak wspomniałem, był bardzo zawsze religijny i bardzo głęboki.
I powtórzymy trzy razy, kochani, najtrudniejszą prawdę, najtrudniejszą, zwłaszcza dla was, bracia, umęczeni i naszego kochanego brata, kierowcy księdza Jerzego, trzy razy powtórzymy. To jest heroizm. To jest heroizm. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym. Jeszcze raz. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym. Jeszcze raz. Odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym.
Ja posłałem po ciało księdza Jerzego do Białegostoku dwóch księży. Księdza Grzegorza Kalwarczyka, który jest teraz kanclerzem, i księdza Edwarda Żmijewskiego, który był takim moim przyjacielem.
Idziemy do prosektorium, a właściwie do podziemia, gdzie był Popiełuszko przechowywany, do sekcji. Przejdziemy teraz korytarzem. Na dolnym piętrze, tutaj gdzie jest szafa chłodnicza, później wystawiono jego zwłoki w kaplicy. O tutaj katafalk, tutaj byli księża, no i tutaj był biskup. W czasie sekcji to było na sali około 20 osób. To były różne służby nagrywające, to byli także obducenci, lekarze, obserwatorzy z kurii i tak dalej. Mimo daleko posuniętego rozkładu można było stwierdzić doskonale ślady sińców czy podbiegniczkawych, doskonale stwierdzić. Poza tym obecność skrępowania bardzo typowego, takiego bandyckiego, wokół stóp i pętli, która okręcona była wokół szyi, która uniemożliwiała przy prostowaniu stóp oddychanie. No przecież to wszystko jednak doprowadziło do takiej męki. Trudno negować, były te ślady oczywiście tego gwałtownego działania, bicia po głowie, wielokrotnego bicia po tułowiu, prawda, po kończynach, niewątpliwie te czyny wszystkie, zresztą to było odnotowane w protokole i nawet na filmie, bo film też był kręcony przecież co najmniej przez kilkanaście godzin.
Pierwszy raz zobaczyłam go, jak pani Byrd, profesor i inni, którzy tam byli, na takiej specjalnej platformie wyprowadzili, wyjechał tym wózkiem i był przykryty tego białym prześcieradłem. Wyglądał strasznie. twarz było go wtedy widać, prawda? I zaczęto go ubierać. Były jeszcze dwie siostry ze mną razem. Był ksiądz z Warszawy, był pielęgniarz i był przyjaciel księdza Jerzego z Huty Warszawa. I oni pierwsi jako przystąpili, pan pielęgniarz i inni, którzy tam byli bliżej. Ja trzymałam jego rzeczy i po kolei ubierano, patrzono, jak wygląda, zastanawiano się. Nawet proszono brata starszego, który był, żeby sprawdził, czy to jest jego brat. Czy ksiądz Jerzy to jest rzeczywiście ksiądz Jerzy, bo były takie podejrzenia, że może jest to jakaś osoba podstawiona, natomiast jego jeszcze męczą. Ale brat jego stwierdził, że jest to ksiądz Jerzy. No było jego ubranie, była alba, był ornat czerwony, był krzyż i znaczki. Znaczki, które zostały przypięte, msza święta, o ile pamiętam, Solidarność i oczywiście jeszcze różaniec od Ojca Świętego na rękach był założony. Jeszcze pani pielęgniarka przychodziła, chciała upudrować, ale proszono ją, żeby nie pudrowano księdza, bo to jest ksiądz, nie wypada. Żeby po prostu rodzina, która by zobaczyła go, żeby nie było dla niej takim szokiem, bo rodzina widziała go troszeczkę później, jak już był przygotowany, ubrany, jedynie brat starszy widział go wcześniej. Prosektorium.
Gdy mi się kojarzy miejsce pochowania i w ogóle rozmowy moje z taką delegacją, w której była i mama księdza Jerzego, i był profesor Szaniawski, wtedy wybrany rektorem, i kilka innych osób u mnie w gabinecie, to sobie kojarzę najbardziej zdanie matki. Kiedy ja zapytałem, proszę pani, niech pani powie, jaką byłaby wola pani. A pani Popiełuszkowa powiedziała tak, ja Jerzego oddałam Kościołowi i Kościół decyduje, gdzie ma być pochowany. Objeżdżałem miejsca, gdzie można znaleźć godny grób dla księdza Jerzego. Potem dwa dni mojej dyskusji z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Ja działałem na podstawie upoważnienia otrzymanego od księdza prymasa. Władze ratusza nie wyraziły zgody na pochowanie przy kościele. Natomiast decyzję podjął prymas, nie ulegał żadnym presjom. Ksiądz prymas dał mi dokument i ja z tym dokumentem pojechałem na mszę, która się odbywała u świętego Stanisława. Ludzie wychodzili już, a ja pod prąd szedłem, już tylko nieliczni zostali w kościele i ja wtedy ogłosiłem, szanowni państwo, mam dokument prymasa Polski, który wyraża zgodę na pochowanie księdza Jerzego tu przy kościele.
Ta pedagogia księdza Jerzego wydała swoje owoce. Cały ruch Solidarności zresztą był takim wyjątkowym ruchem rewolucyjnym w dziejach, że mnie to zadziwiało i to zwłaszcza mówiłem dziennikarzom zagranicznym, przyjrzyjcie się temu. Że to jest ruch głęboko chrześcijański. To jest walka nie z kimś, tylko to jest walka o coś. I to jest zupełnie inna jakość tej właśnie jakiejś tam rewolucji, jaka się dzieje w Polsce.
Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie radzcie nas z Pani, a światło się
Tyś królową polskiego narodu, Tyś wolnością w czasie niedoli i nadzieją, gdy w sercach jej brak. Ojczyzno ma,
tyle razy, we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana. Jakże długo cierpienie twe trwa.
Była to audycja dokumentalna Andrzeja Guzowskiego zatytułowana Modlitwa serca udręczonego. W audycji udział wzięli Krystyna Gabriel, ksiądz Stanisław Gudel, ksiądz prałat Zygmunt Wirkowski, ksiądz Jerzy Klimaszewski, ksiądz Jan Sochoń, ksiądz infuat Zdzisław Król, postulator w procesie beatyfikacyjnym księdza Jerzego Popiełuszki, ksiądz prałat Jan Sikorski, Edmund Gabriel, Jerzy Janica, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku, siostra Maria Bereza ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, komentarz historyczny dr Waldemar Wilczewski z Instytutu Pamięci Narodowej.